Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Żyński Rafał.
Rafale, trochę tak smutno na giełdzie ostatnio. Nie wiem, jak ty to postrzegasz ze swojej strony, ale ja patrzę po swoich spółkach, po tak ogólnie po rynku. No i tak dramatycznie to wygląda. Teraz padłem ofiarą własnej chciwości i takiego, wiesz, cezerowania co do punktów. Chciałem jakieś ETF-y sprzedać. Zabrakło mi jednego punktu, a teraz jestem, wiesz, 250 punktów poniżej tego, co chciałem sprzedać. No, chciałem na szczycie. Gdybym sprzedał po tyle, co chciałem, to bym sprzedał na absolutnym szczycie. No ale niestety, tak? No wszystko ładnie, równo zjechało.
Indeksy patrząc na wykresy, on tak od około 10-15 maja, no to WIG20, MWIG, WIG, to są spadki rzędu 8-10%. Także widać, że te spadki na rynku to są takie szerokie, tak? Bo spadają i małe spółki, i duże spółki. Tak na szybko możemy sobie wymienić, tak? Spadki na Orlenie, który był chyba najmocniejszą spółką od początku tego roku, KGHM, Orange, PKO BP przede wszystkim, przecież to już jest chyba z 15% spadku największej spółki, z największy udział.
Muszę wyświetlić, bo jak zwykle PKN to pamiętam, no ale PKO to katastrofa. Myślę, jak PKN, Orlen to jest niezauważalny temat, wiesz, bo jak się wyświetla jakiś taki wykres, powiedzmy sobie, nie wiem, w horyzoncie trzyletnim, to ta korekta na Orlenie, to tam jest jakiś taki drobiażdżek, prawie nic nie widać, prawda? Także tutaj
przyszedł taki po prostu okres, to może być kilka powodów, które powodują te spadki. Ja tutaj na konferencji Wall Street, czy na panelach, w których byłem moderatorem, czy w zakulisowych rozmowach z analitykami, poruszałem temat, jak dużym czynnikiem prospadkowym może być case wyborów parlamentarnych. I ja uważam, że jest to duży czynnik ryzyka, a moi rozmówcy no nie byli przekonani do tego czynnika i oni mówią, nie, bo wybory to dopiero jest wrzesień, październik, co po wyborach to nie wiadomo, jak będzie ten efekt negatywny, to może być tylko przez chwilę.
Co, poza tym, tak jak Zbigniew Jakubas powiedział, bardzo mi się podobało tego sformułowanie, że polska gospodarka to jest na tyle już dobrze naoliwiony mechanizm, że teraz musiałaby przez kilka lat rządzić małpa z brzytwą, która tak, wiesz, na ośle wszystko sieka, żeby tam coś popsuć. No niby tak jest, tak? Ale też jakby, no wiadomo,
umówmy się,
zaczęły spełniać, doszłaby taka opcja polityczna do władzy, która umożliwiłaby spełnianie obietnic wyborczych prezydenta elekta Dudy, plus zakładam, że te opcje polityczne różne obiecają kolejne cuda na kiju w najbliższych miesiącach. To wiek emerytalny, jakby szykuje się do przejścia na emeryturę. Od razu ci mówię, po najbliższej kampanii wyborczej, prawda? Także, bo to już jak tak pójdą zapowiedzi rządzących, to ja za sekundkę już będę się wybierał.
No, ja tak patrzę w kontekście spółek właśnie z większościowym udziałem Skarbu Państwa, tak? No bo wiadomo, że każda zmiana władzy to jest od razu zmiana w tych spółkach na szczytach władzy. Często również jest zmiana strategii tych spółek i tutaj to najlepiej właśnie widać po PKO BP. Tak szybka zmiana, spadek kursów, notabene jako kontekst potencjalnej pomocy dla frankowiczów, gdzie wiadomo PKO BP największy bank w Polsce i on tutaj może, też ma zresztą dość spory udział kredytów we frankach, więc on tutaj może naprawdę ponieść spore koszty. Dalej, PGE, tak? Zaangażowanie w górnictwo, żeby oczywiście tam nie było żadnego zwolnienia, bo przecież górnik to święta rzecz i z kolei cała energetyka, która zamiast inwestować w przeróżne rzeczy, bo jest mnóstwo zapotrzebowania na inwestycje, to będzie wydawała pieniądze na wynagrodzenia dla górników, tak? Oraz zmniejszała swoją zdolność do wypłat dywidendy. I tak możemy teraz większość tych spółek.
Sorry, pamiętasz z pamięci, ile PGE zapowiedziało dywidendy? Bo też chyba niżej niż się chyba wszyscy
tak, tam jest 76 groszy? Bo tam były widełki między 40 a 50% zysku netto, a to jest ta dolna granica, stąd zresztą wyłamanie krótkoterminowej linii trendu wzrostowego na PGE i tąpnięcie.
Tak. Na rok temu było powyżej złotówki, przypomnijmy. No, więc dobra, o tych spadkach, tak, to powiem ci tak, to co mnie najbardziej jakby zaskoczyło, przyznam się, że aż, wiesz, nie śledziłem notowań tej spółki, ale jak ostatnio sobie wyświetliłem, o matko boska, to jest Orange, z bardzo prostego powodu, Orange zapowiedział, przegłosował, to już jest pewne, nie ma w ogóle o czym mówić, dywidendę 50 groszy. I odcięcie praw do dywidendy jest bodajże 25 czerwca, czyli za kilka dni, tam w przyszłym tygodniu, równo za tydzień, a kurs jest poniżej 9 zł. Wczoraj było, dzisiaj teraz jak nagrywamy jest 8,89, no to policzmy sekundkę, 0,50 podzielić na 8,89, wychodzi ponad 5,5% stopa dywidendy, czyli zacnie. Ta spółka jeszcze pół miesiąca temu była powyżej 10 i to grubo, czy stopa dywidendy, no była taka już mniej fajna. Teraz stopa dywidendy jest naprawdę rewelacyjna, no i chciałem cię zapytać, o co chodzi? To nagle, co tam się dzieje, że dosyć znaczne spadki. No Orange spektakularnie, z 10,5 na niecałe 9 zł. Szybciutko, raz, dwa, trzy, no nie wiem, policzę w dwa tygodnie.
Można doszukiwać się tutaj kilku czynników prospadkowych. To są czynniki, które, że tak powiem, istniały wcześniej oraz takie, w cudzysłowie, nowsze czynniki. Z czynników, które wcześniej istniały, no to, że generalnie w rekomendacjach wyceny Orange'a były poniżej ceny rynkowej. I analitycy tu zwracali uwagę, że właśnie ta wysoka stopa dywidendy i wysoka jej wartość, no trzyma ten kurs na takich poziomach, tak? Kolejną kwestią jest to, że nowym czynnikiem jest to, że Orange jest wskazywana przez analityków z całego sektora telekomunikacyjnego, że musi kupić częstotliwości w najbliższym przetargu. A tutaj, Jezu, jak pokazują dane... Jak pokazują tutaj dane, te ceny ofertowane naprawdę idą dość mocno do góry i są... już dochodzą nawet do takich średnich europejskich. Tylko że w Polsce ceny usług telekomunikacyjnych są tam kilkanaście, małe kilkadziesiąt procent niższe niż w Europie. Więc tutaj płacimy dużo potencjalnie za częstotliwości, zyskujemy mniej. No to pytanie, jaki jest zwrot na inwestycji w takie częstotliwości, tak? To jest po prostu pytanie o rentowność. Ciekawy jest fakt, który ja dzisiaj wyczytałem w Parkiecie. Jest sytuacja, kiedy zarząd spółki zaprosił analityków do takiej rozmowy przed wynikami półrocznymi. I tam padło podobno pytanie, czy wypłata dywidendy jest zagrożona. I tutaj spółka podobno odmówiła w ogóle komentarza.
Wypłata dywidendy na te w tym roku?
No to tego to nie było, to nie było akurat określone.
No, bo to, co się może zdarzyć w przyszłym, no to oczywiście wszystko się może zdarzyć, prawda? To ohoho, ale to, co się zdarzy, wiesz, w tym roku, to mam wrażenie, jest w miarę pewne.
W przypadku Orange pojawiły się nowe, stare też rzeczy. Chodzi o sprawy sądowe, które odbędą się w najbliższym czasie. Pierwsza dotyczy potencjalnej zmowy na rynku telewizji mobilnej i kary urzędu antymonopolowego, a to jest stara sprawa z 2011 roku. Druga kwestia, no, bardziej dotkliwsza potencjalnie dla spółki, pod koniec czerwca w Luksemburgu ma się odbyć i tutaj chodzi o odwołanie Orange od kary nałożonej przez Komisję Europejską na kwotę 127 milionów euro. I tutaj jeśli się nie uda spółce odwołać, to są dość duże środki.
To jest mniej więcej tyle, ile spółka przeznacza na dywidendę. Z tego, co się z pamięci mówię, to jest do weryfikacji, prawda? To tak chyba trochę, chyba 600 coś milionów jest przeznacza na dywidendę, to jak pół miliarda nagle, bo tak, wiesz, to jest dużo. No,
co prawda spółka jest, teoretycznie twierdzi, że jest do tego przygotowana i tak dalej, i tak dalej. Możliwe, że ta dywidenda tam, że ta kwota potencjalnie będzie do wypłaty 2016, może koniec 15, ale to od razu spowoduje cashowe rozterki w spółce, no i trzeba będzie, że tak powiem, cash wydać na cel potencjalnych kar, a nie na dywidendę, tak? potencjalną. Jasne. No stąd właśnie takie zapytania analityków. No i teraz w tym scenariuszu, w którym spółka przegrywa, no to
w przyszłym roku nie ma dywidendy.
Nie ma, albo jest znacznie mocno zagrożona, albo mocno obniżona, prawda? A jeżeli za 2014 rok zysk na akcję wyniósł tam około 40 groszy, jeśli dobrze pamiętam, a kurs jest 9,10, no to wiadomo, że ten CZ no tam szału nie robi pod tym względem. Perspektyw jakichś złotych dla spółki no, na tym rynku telekomunikacyjnym no to nie ma od wielu lat. To bardziej jest rynek kurczący bądź w takiej stagnacji. No spółka to nie było...
No co ty mówisz, przepraszam cię, co ty mówisz w erze smartfonów, urządzeń mobilnych, że każdy raz już biega po mieście
tabletem,
smartfonem, wszystko i
to jest przesył danych, danych rośnie, że... na to zapotrzebowanie jest, ale kurczy się ta podstawowy przez wiele lat, czyli rynek stacjonarny, tak?
Telefonie.
Więc tutaj rozumiem, biorąc całą tą branżę, no to dlatego mówię, że jest taka no, lekka stagnacja, tak? Orange tutaj zapowiada, że właśnie jeśli zapadną takie decyzje wewnątrz spółki, to będzie bardzo mocno inwestował w infrastrukturę LTE i na to również przeznaczy bardzo duże środki na inwestycje, żeby właśnie podążać za tym celem rozwoju zapotrzebowania na przesył danych, tak? Ale to jest wszystko przyszłość dopiero. No i wydaje mi się, że to są te czynniki, które tak dołują.
No to jest taka trochę pośrednia odpowiedź na to, dlaczego, drodzy słuchacze, jak idziecie zawrzeć umowę, jakiegoś tam operatora, jakiś abonament, cokolwiek, kupić sobie smartfona, to minut praktycznie rozdają już nieskończoność, jeśli chodzi o jakieś minuty, natomiast o transfer danych trzeba się bardzo mocno targować, to nie... Tak, to jest właśnie to, bo praktycznie może już nie ma już praktycznie ograniczeń, można rozmawiać dowoli, tak? Ale tak z tym przesyłem, żeby skorzystaniem z internetu to nie jest tak różowe. Dobra, chciałem się zapytać o nasze dwie ulubione spółki. Wiesz, tak jak sobie tu siedzimy, możemy wypowiedzieć znowu naszą magiczną formułę, czyli dzień jak codzień, czyli minimum historyczne na JSW. Jest po 11,90. To w ogóle wycena spółki, sobie teraz popatrzę tak ogólnie, czekaj. Ile teraz jest
kapitalizacji
w tej sekundzie? Niecałe 1,5 miliarda, czyli mniej niż tam, nie wiem, rok temu z hakiem płacili za kopalnię za... Tak, dokładnie, za Knurów Szczygłowice. Czyli wtedy chyba 1,5 miliarda zapłacili za tamtą kopalnię, prawda? JSW zapłaciło, a teraz jest wycena całej spółki mniej niż tamta kwota.
Tak.
Czyli o to
ja
chciałem zapytać, bo to na wykresie wygląda już, powiem ci, dramatycznie. I druga spółka, która mi tutaj, wiesz, no...
Tak.
Nie chciałbym powiedzieć, użyję, są brzydko pachnie, to jest Bogdanka, która załamała się dramatycznie.
Powyżej 120.
Aż Bogdanka debiutowała chyba bodajże po 50 parę. Była w międzyczasie po... Dokładnie, jest dokładnie tyle. I jest mniej więcej po tyle, co debiutowała. To czyli wiesz, historia zatoczyła koło. Także ktoś trzyma Bogdankę długoterminową, to jest w tym samym miejscu, co mniej więcej na samym początku.
To jest nic innego jak pochodna po prostu generowanych zysków przez Bogdankę i tak samo przez JSW. Mhm. Jakbyśmy sobie nałożyli na wykres kurs akcji i zyskowność, no nie wiem, chociażby kwartalną, no to byśmy bardzo dużą korelację widzieli, tak? Najpierw zacznijmy od JSW, tak? No JSW oczywiście no, tak. Kupowała Knurów Szczygłowice po takiej cenie. No, rynek bardzo głośno powiedział, że jest to decyzja polityczna i wiele na to wskazuje. Oficjalnie nikt tego oczywiście wprost nie powie. Wydłużenie...
No prezes Zagórowski, przepraszam, jak jeszcze był prezesem, u nas bodajże na konferencji Profesjonalny Inwestor, to argumentował, no, że teraz mają komplet tam jakieś, że ich usługi są pełne, że teraz mogą już każdy rodzaj węgla. No pamiętam, że to było takie, że nie jestem specjalistą z branży, ale wytłumaczenie wydawało mi się już wtedy takie naciągane.
Agencje PR-owe zawsze podpowiedzą kilka dobrych argumentów, zarówno za, jak i przeciw. Więc tutaj jest... To jest po prostu dobre tłumaczenie. Sęk w tym, że no w obliczu mocnego trendu spadku cen węgla i można było trzymając się trendów ogólnych zasad popytu, podaży i tak dalej, to można było, że tak powiem, robić ten rezerwowy plan ratunkowy, co by było gdyby. No i tak jak Bogdanka przynajmniej w tym momencie właśnie taki plan robi, a JTSW tego nie zrobiła, wręcz przeciwnie, pozbyła się bardzo dużej ilości cashu. Inwestując z myślą bardzo długoterminowo, bo tak jak zapowiedzi Kawoka Knurów w Szydłowice, to ten potencjał tej kopalni miał być uzyskany dopiero po przeprowadzeniu inwestycji, dopiero gdzieś tam za 2-4 lata. No i teraz, a teraz wprost władza, czy poprzednia, czy aktualna JSW przyznaje, no i grozi po prostu potencjalnym nawet utratą płynności w spółce. No i stąd tak duży spadek cena, a ten ostatni news dotyczący, że no emisja akcji jest już w niektórych opcjach i tutaj case Lotosu może się powtórzyć, kiedy Skarb Państwa obejmował większą ilość kapitału w nowej emisji. I jak najbardziej może się powtórzyć, tylko Michale, zobacz, jeżeli spółka nie może uplasować obligacji znacznie ponad w zeszłym roku,
bo rynek... Tak, oni jeździli po jakiś roadshow po zagranicy żąda, i wyszło, że nikt nie chce pożyczyć
pieniędzy. Bo chce, ale na kosmiczny procent jakiś, tak? To ile byś zapłacił za nowe akcje JSW w nowej emisji w perspektywie bardzo silnych związków zawodowych, bardzo mocno ograniczonego zdolności do restrukturyzacji i w perspektywie dalszych spadków cen węgla.
Powiem ci, w chwili obecnej, patrząc na to, co się rozgrywa, to... No nie, no przesada, ale to...
Żarty oczywiście. No ale to tak...
To
właśnie,
jest,
gdzie są,
no, 50%,
gdzie są perspektywy?
Mimo tego, że jest minimum roczne, historyczne, to więcej niż 50% bieżącej ceny rynkowej bym nie zapłacił.
Właśnie.
Biorąc pod uwagę, że przedstawiciele spółki sami mówią o utracie płynności i że muszą się zajmować nie rozwojem spółki, a ratowaniem spółki. No, to,
no właśnie,
to
a ty inwestując mówię, pieniądze, no to patrzysz, jaki będziesz miał z tego zwrot, tak? I czy spółka efektywnie zainwestuje te pieniądze? A co w JSW teoretycznie na co potrzebuje teraz pieniądze? Na ratunek, prawda? Nie na inwestycje
nie?
I zwrot,
na
tylko na ratunek.
Wiesz, to jest smutne, bo to są złote zasady inwestowania, tak? Że inwestuje się w spółki takie, że jak ci zarządzający wezmą moją złotówkę, to oni ją zainwestują i mam szansę na jakąś, te pieniądze mają zapracować, tak? Takie podstawy inwestowania, że spółka ma rentowny biznes i skoro ta rentowność tego biznesu jest wyższa niż lokata terminowa, no to można oceniać ryzyko, bla, bla, bla i inwestować. A jak jest na ratunek, no to nie ma takiej zasady inwestowania, która mówi o tym, że się inwestuje.
No ale kto w końcu, że tak powiem, w tym scenariuszu emisji akcji, że tak powiem...
Skarb Państwa.
Czyli my będziemy wydawać pieniądze na ratunek.
Tak, tak, bo to jest górnictwo, a wiesz, jest rok wyborczy, to o czym już niejednokrotnie rozmawialiśmy. Jest rok wyborczy, górnicy wyjdą na ulicę, coś znowu postrajkują, coś i tak dalej, no i trzeba będzie ratować miejsca pracy dziesiątek tysięcy górników.
No i to jest właśnie tak
dobrze,
dłuższy temat.
To.
A Bogdanka?
Bogdanka tak, jakbyś mógł, no,
miała wypłacić dywidendę 3 zł, taka była rekomendacja zarządu. Teraz zarząd zmienił tą decyzję i wnioskuje, żeby tej dywidendy nie było, ale ma być w tym celu utworzony kapitał na poczet wypłat przyszłej dywidendy. Czyli tak, żeby po prostu zatrzymać ten kapitał w spółce tak na wszelki wypadek, tak? No to jak JSW wydała pieniądze na zakup w obliczu słabych perspektyw rynku, to Bogdanka, widząc te słabe perspektywy, woli je po prostu zatrzymać w spółce. W czarnym scenariuszu przecież ten kapitał może być, że tak powiem, na inne cele przeznaczony niż na obecną dywidendę, na przyszłą dywidendę, więc no po prostu zabezpieczenie, no ale wiadomo, jeżeli nie ma wypłaty dywidendy, a Bogdanka była właśnie mocno określana mianem dywidendowej spółki, no to te kursy się załamują oczywiście.
Jasne. Wiesz co, chciałbym cię tak podpytać, bo co się dzieje w naszym portfelu, no bo w obliczu spadków na rynku, tak, no tak szeroki rynek nam troszeczkę zjechał, to jak zachowują się akcje w naszym portfelu i czy tam czasem nie jesteśmy blisko
Jesteśmy blisko stop lossów. Mamy w tym momencie z 8 spółek, które posiadamy w portfelu, już 3 spółki są bardzo bliskie stop lossów. Spada cały rynek i większość spółek, znaczy część spółek nawet takich o zdrowych fundamentach, dobrych fundamentach, no nieważne, spadają po prostu za całym rynkiem. W tych spółkach, z wielu spółek nie napływają żadne informacje, nic się nie dzieje, no ale jak cały rynek leci, no to niestety trudno. Niestety my te stop lossy mamy zazwyczaj ustawione poniżej ważnych wsparć na wykresach albo takich decydujących wsparć. I tutaj są to trzy spółki, BBI Development, które, no teraz patrzę, jest kurs 95 groszy, stop loss był w cenach zamknięcia 98, więc bardzo możliwe, z dużym prawdopodobieństwem dzisiaj po prostu pozbędziemy się akcji tej spółki. Dalej jest to PCM, stopa dywidendy ponad 10, grubo ponad 10% była w zeszłym roku. W tym roku, tak, bo w kwietniu spółka wypłacała dywidendę. Ma bardzo wysokie rekomendacje ta spółka, rzędu około nawet 60 zł jest po 42 w tym momencie. Tam jest stop loss na około 41. Załamuje się płynność na tych walorach. No, luki są naprawdę dość spore między kupnem, sprzedażą na jakichś, że tak powiem, poważnych ofertach, a nie na kilkuset złotych. Więc to również powoduje to, że te ruchy i te spadki są spore. I trzecią spółką jest Torpol, który był ostatnio wybrany w sądzie przez naszych członków i sympatyków na stronie. I tutaj też jest spadek już 15-procentowy, mimo tego, że jeszcze spółka przed ustaleniem dywidendy. No, niestety, no, taki rynek. W takich sytuacjach zawsze inwestorzy mają dość ciężki orzech do zgryzienia. Bo z jednej strony myślą, no tak, w spółce się nic nie dzieje, spółka jest zdrowa fundamentalnie, nic się nie stało od momentu, że tak powiem, podejmowania decyzji inwestycyjnych, no ale spada, spada cały rynek. No i teraz co robić?
Warren Buffett by wykorzystał okazję, żeby dokupić, aczkolwiek to wiadomo, to jest złamanie zasad inwestowania, która mówi nie uśredniaj, no i to...
No i w tym momencie jest po prostu zagwozdka, no,
bądź
co robić, bo czarny scenariusz może być faktycznie taki, że te indeksy i cały rynek dalej leci, bo mamy czynnik wyborczy, bo mamy potencjalne wyjście Grecji, czyli tego Grexitu, potencjalnie ponownie rozwój konfliktu na Ukrainie, który może jeszcze mocniej eskalować i także w czarnym scenariuszu potencjał czynników ryzyka do spadków jest naprawdę jeszcze spory i tutaj te spadki mogą się nie zakończyć na kolejnych 10-5%.
To znowu to tak. Przypomnę tutaj, teoria inwestowania mówi tyle, tak? Jeżeli masz dobre spółki, to jesteś pewny ich sytuacji fundamentalnej, wszystko i tak dalej, a jest to jakaś tam przejściowa korekta, to możesz wykorzystać jako moment do kupienia po bardzo atrakcyjnych cenach. Tak? To jest jakby jedna, ta pozytywna strona medalu. A negatywna strona jest taka, że jeżeli jest to sygnał generalnie pogorszenia się koniunktury, na przykład w gospodarce, to te dzisiaj nasze zdrowe spółki fundamentalnie mogą zacząć osiągać przez to spowolnienie gospodarcze za dłuższą chwilę gorsze wyniki. Co już jest dzisiaj widoczne w cenach i jakieś odbicie. Za sekundkę te niższe ceny zaczną być odpowiadać ich faktycznej wartości, a nie, że to jest przecena i można było próbować kupować po niższych cenach. Także to zawsze na dwoje babka wróżyła, no ale jakbym umiał rozwiązywać te problemy i wiedzieć, co jest kiedy, no to bym, kiedy jakaś sytuacja jest prawdziwa, no to bym dzisiaj siedział na jakiejś ciepłej wyspie, która byłaby moja, no ale to nie umiem.
I tutaj, no my przynajmniej będziemy się tutaj kierowali również analizą techniczną, która dość mocno w wielu przypadkach się sprawdza i przełamywanie takich bardzo mocnych wsparć, no w większości przypadków się niestety sprawdza później w przyszłości, także będziemy konsekwentnie realizować te poziomy stop loss.
Czyli stop lossy, dokładnie. To jednak jest, doświadczenie mi już tam wieloletnie podpowiada, że ja przestałem tracić pieniądze gdzieś tam, kiedyś tam na giełdzie, no potraciłem sporo, teraz tracę mniej, przestałem tracić pieniądze, jak nauczyłem się stawiać stop lossy. I pamiętam, że nie pamiętam, jaka to była spółka, znaczy może bym sobie przypomniał, ale wstyd mi się przyznać, no tam gdzieś tam straciłem kilkanaście procent, stop loss mnie złapał, okej, okay, to było mi smutno, miałem się za słabego inwestora, po czym ta spółka straciła jeszcze 90%. No gdzieś tam chyba zbankrutowała po drodze. To poczułem się jak super inwestor, że straciłem na niej tylko kilkanaście procent. To doświadczenie mi pokazało, dobra, w te stop lossy trzeba stawiać. Także to my w naszym portfelu jednak te stop lossy stawiamy, no i trudno, takie życie inwestora, trzeba sobie zagryźć zęby i coś na stop lossie pozbyć się czegoś. Dobrze, chciałem cię jeszcze zapytać, jakieś twoje wrażenia, co tam najfajniejszego, jakieś wnioski, jakie fantastyczne wnioski przywieźliśmy z konferencji Wall Street, która, muszę powiedzieć, tematycznie, z mojego punktu widzenia, dużo polityki było. Dużo polityki, w sensie, co to będzie, jak Andrzej Duda zacznie spełniać obietnice wyborcze i oj, 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 trzeba będzie wydać już, wiesz, miliardy złotych, których nie mamy na ratowanie większej dziury w ZUS-ie i tak dalej, i tak dalej. To sporo było, tak? Ale to nasi prelegenci fajnie z humorem do tego podchodzili.
Z tego, i żeby z tego dalej ten humor im się utrzymał.
No, bo od tamtej pory trochę nam indeksy zjechały, ale wszyscy generalnie tak mieli, że wiesz, że tak mówili, no, że no, ten bardziej tego Zbigniewa Jakubasa zapamiętałem, że jeżeli gospodarki nie będzie się tykać, tak, bo państwo nie powinno tykać się do gospodarki. Tak, ja zawsze mówię, że państwo powinno zapewnić infrastrukturę na dwóch poziomach, czyli drogi, żebyśmy mieli w Polsce i żeby była super komunikacja taka, wiesz, żeby internet był wszędzie, żeby tak, zacznie taki, wiesz, no, komunikacja taka medialna była wszędzie, a zresztą sobie gospodarka poradzi. Ten niewidzialny mechanizm, niewidzialna ręka rynku. Te dwie rzeczy państwo powinno zapewnić, tak? I prosty system podatkowy, no ale z tym ostatnim.
No, jak już tak jesteśmy przy polityce, to no tak, te wszelkie pomysły i obietnice wyborcze idą w kierunku, że tak powiem, zawsze są porównywane po pierwsze do Grecji albo do Węgier, tak? To ostatnio właśnie usłyszałem, że Węgry, mając problem właśnie z imigrantami, chcą stawiać po prostu na granicy mury. No to tak już to tak wygląda dość groźnie.
No teraz Włosi podobno chcą eksportować do wszystkich krajów Europy, żeby się, wiesz, pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej wzięły również kawałek tego problemu na siebie, bo Włosi, jako że z racji tego, że są najbliżej Afryki, to najwięcej tych imigrantów z Afryki tam przepływa do Sycylii, tak? I oni mają z tym ogromny problem. No i możemy przyjąć troszeczkę. Może się zdarzyć, że będziemy musieli przyjąć kilkadziesiąt tysięcy imigrantów.
Złotego rozwiązania na razie nie ma, a im dłużej zapadają decyzje, tym chyba gorzej. No niestety czasami przydałby się taki system jednej twardej ręki. On raz wychodził na dobre, a raz wychodził na bardzo źle.
Ale Piłsudski nie żyje, więc nie ma do kogo się zwrócić, wiesz, także już trochę już
od to ten dłuższego czasu.
Wiesz, to co jeszcze tak. To co zapamiętałem, pamiętam, że z wykładu Jacka Maliszewskiego, on tam nawiązywał bardzo często do problemu, no, frankowiczów, tak? Co to tam się dzieje i tak dalej. I rozpatrywał jeden ze scenariuszy znowu chyba prezydenta elekta, czyli przewalutować wszystkim kredyty na złotówki po cenach, po jakich oni zawierali umowy kredytowe, to gdyby tak się zdarzyło, to by oznaczało, że należy kupić na rynku, już teraz nie pamiętam dokładnie, ile miliardów franków, bo coś koło 40 czy coś tam, to może gdyby teraz nagle przyszło kupić na rynku tyle miliardów franków, to frank byłby po 6 zł. Tak nie przymierzając, nie? Lekko, tak, że to tyle, jeżeli chodzi o pomysły tego. I generalnie w każdym z tych scenariuszy pokazywał, teraz nie pamiętam dokładnie, prezentację uczestnicy konferencji dostali, to było coś takiego, że banki zawsze zarobią na tym. No tak, na każdej operacji, z której strony by nie patrząc, to banki zawsze na tym zarobią. Jak zwykle będą poszkodowani, no, gdzieś albo klienci, albo my jako obywatele, jako właściciele tak zwanych skarbów.
Znaczy ja też widzę, że i same banki zaczęły ponownie powracać do podnoszenia pewnych prowizji. No, ostatnią ofertę, którą gdzieś tam usłyszałem od doradcy klienta, notabene właśnie w PKO BP, no to była oferta zmiany marki konta, super coś tam, nazwa. No i oczywiście tam standardowe niby teoretycznie usługi typu darmowa wypłata ze wszystkich bankomatów i tak dalej, coś tam, brak opłat za przelewy, no ale miesięczna opłata była na poziomie, dokładnie ci teraz nie powiem, ale rzędu 15-17 zł już nawet, tak? Miesięcznie.
Nie, wiesz, dlaczego banki podnoszą? Tak, to gdzieś już wyczytałem. Jest, o co tu chodzi z tym, że banki podnoszą prowizję za wszystko, tak? Pod warunkiem, no nie wiem, tam chyba, że masz swoje główne konto, przelewają ci wynagrodzenie i tak dalej, robisz tam obroty, no to masz szansę na niższe prowizje, a jak chcesz mieć takie zapasowe konto, no to na ciebie będzie dużo kosztowało. Wynika to z tego, że przy tak już bardzo niskich stopach procentowych, jak na Polskę, banki praktycznie nie zarabiają, albo zarabiają bardzo mało w porównaniu z tym, co zarabiał 5, 6, 7, 8 lat temu, na różnicy stóp procentowych między kredytami a depozytami. Że to jest tego dużo, dużo mniej, prawda? Dużo mniej niż kiedyś, w związku z tym muszą odbijać sobie to na różnego rodzaju kwiatkach, taryfach opłat i prowizji.
No, takie życie bankowca.
Takie życie. No i takie później życie klienta. Dobra, troszkę odbiegliśmy od tutaj naszego tematu. No to chyba wszystko byśmy tak podsumowali, tak? Także odwieczny dylemat inwestora. Czy korzystać na korekcie i kupować sobie tanie, fajne akcje dywidendowe, czy to jednak ojojoj.
Ale co ciekawe, wszystko. Te najmocniejsze tak, spółki u nas w portfelu, te dywidendowe, one się w miarę mocno trzymają. One potraciły najmniej.
No. Ja powiem, jeszcze tak już kończąc, patrząc na wykres WIG-u 20 konkretnie, który porusza się tam od 2000, już nie pamiętam, bo bodajże 11 w takim kanale bocznym, to jest blisko dołka tego kanału, co by oznaczało, że sekundkę by mógł powędrować, jeżeli historia się ma powtórzyć, do górki tego kanału, i ja jestem umiarkowanym optymistą. No ale wiadomo, tak, tutaj patrz wszystkie disclaimery, że my nie udzielamy żadnych. Tak, my tylko komentujemy, wskazujemy, uczulamy, a brońcie Panie Boże, nie zalecamy niczego. Dobra, Rafale, bardzo Ci dziękuję. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Wasłowski.
Dzięki, Rafał, pozdrawiam wszystkich.
Do usłyszenia następnym razem.